Brothers and sisters,
bracia i siostry, witamy Was na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji dla Młodych Dorosłych. Przekaz jest nadawany z Centrum Mariota na kampusie Uniwersytetu Brigham Younga w Provo, Utah. To uroczyste spotkanie jest tłumaczone na wiele języków dla młodych dorosłych na całym świecie. Nazywam się Richard Heaton, jestem prezydentem 19 Palika Provo Utah dla młodych dorosłych stanu wolnego. Witamy starszego Dito Dato Christophersona z Kworum 12 Apostołów. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu siostra Christopherson. W dalszej części programu przedstawimy dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70 obszaru, członków Rady do Spraw Edukacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu Brigham Younga. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratorów KSE oraz seminarium Instytutu Religii, a także prezydentów palików z Doliny Utah dla młodych dorosłych oraz palików dla zamężnych i żonatych studentów. Witamy prezydentów wraz z żonami. Przypominamy Wam, że w niedzielę 2 listopada 2014 roku podczas ogniska KSE przemawiać będzie starszy Donald Holston z prezydentem 70. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego zaśpiewania wraz z chórem hymnu pod tytułem W hymnach pochwalnych. Dziękujemy za pomoc siostry Robin Johnson z okręgu Kolab dla młodych dorosłych stanu wolnego, która będzie dyrygować, i siostrze Sherry Peterson z drugiego okręgu Spring Creek za akompaniament. Po hymnie modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje Tracy Bands z okręgu Spring Creek dla młodych dorosłych stanu wolnego.
Our Father in heaven, we thank
Nasz Ojcze w niebie,
so
Dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, które na nas zsyłasz. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że zgromadziliśmy się dziś na spotkaniu w obecności Twego apostoła, starszego Todda Christoffersona. Ojcze Niebieski, prosimy, byś otworzył nasze serca, abyśmy mogli odczuwać Twego Ducha, abyśmy mogli być napełnieni Twoją obecnością, kiedy będziemy słuchać starszego Christoffersona, słów, które chcesz, aby wypowiedział dzisiejszego wieczoru. Ojcze Niebieski, pokornie pochylamy głowy przed Tobą i dziękujemy za wszystko, co nam dajesz, za wszystko, co dostajemy od Ciebie każdego dnia. Bardzo Cię kochamy, Ojcze Niebieski. Dziękujemy Ci za ten Kościół. Dziękujemy Ci za Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Twego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela i za Jego ofiarę złożoną za nas, za Jego miłość i przykład. Ojcze Niebieski, słowa nie są w stanie wyrazić naszych uczuć i naszej miłości do Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za Twą boską opatrzność, za wszystko, co dla nas robisz, a przede wszystkim za Twą miłość, którą czujemy każdego dnia. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas, abyśmy odczuwali teraz Twoją miłość, kiedy pokornie zebraliśmy się, aby napawać się Twym słowem i czuć Twą obecność. Prosimy Cię, abyśmy mogli czuć Twą obecność, Ojcze Niebieski. Bardzo Cię kochamy. Dziękujemy Ci bardzo za wszystko, co dla nas robisz każdego dnia. Dziękujemy, że dałeś nam swego Syna. I mówimy to z pokorą, wdzięcznością, Ojcze Niebieski, i wychwalamy Cię tego wieczoru w imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Amen.
Dzisiejszego wieczoru towarzyszy nam połączony chór z Instytutów Religii z Doliny Jeziora Słonego, który zaśpiewa teraz Uci się Maduszo. Dyrygować będzie Hal Ramrell, akompaniować na pianinie będzie Shawn Merrill, a na wiolonczeli Shara Aronson. Po występie muzycznym będziemy mieli przyjemność wysłuchać starszego Christoffersona. Po wystąpieniu starszego Christoffersona chór zaśpiewa Boże Ojcze, nie opuszczaj go. Dyrygować będzie brat Rommel, a akompaniować na organach brat Merrill. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Jose Arroyo z pierwszego okręgu Prawo Utah dla młodych dorosłych stanu wolnego. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Starszy D. Todd Christofferson został powołany do kworum 12 apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich 5 kwietnia 2008 roku. W chwili otrzymania powołania służył w prezydium 70. Pełniąc służbę w prezydium 70. starszy Christofferson nadzorował pracę na zachodnim, północno-zachodnim, południowo-wschodnim obszarze Ameryki Północnej. Służył także jako dyrektor wykonawczy Departamentu do Spraw Historii Rodziny i Historii Kościoła. Wcześniej był prezydentem kościelnego obszaru Południowy Meksyk z siedzibą w mieście Meksyk. Przed swym powołaniem na pełnoetatowego przedstawiciela władz naczelnych Kościoła starszy Christofferson był zastępcą naczelnego doradcy prawnego National Bank Corporation, obecnie Bank of America Charlotte w Północnej Karolinie. Wcześniej był starszym wiceprezesem i naczelnym doradcą w Commerce Union Bank w Tennessee, gdzie angażował się także w sprawy społeczne i udzielał w organizacjach międzynarodowych. Od roku 1975 do 80 roku starszy Christofferson odbywał praktyki prawnicze w stanie Waszyngton. Po ukończeniu aplikacji u sędziego okręgowego Johna Searcy. Urodził się w Pleasant Grove w stanie Utah, ukończył szkołę średnią w New Jersey Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Brighama Younga, gdzie był stypendystą Edwina Hinckleya i służył w Radzie Studentów jako prorektor akademicki. Stopień naukowy z prawa zdobył na Uniwersytecie Duke. Służył m.in. jako przedstawiciel regionalnego kościoła, prezydent Palika i biskup. Jako młody mężczyzna służył na misji w Argentynie. Starszy Christopherson i jego żona Catherine Jacob Christopherson są rodzicami pięciorga dzieci. Teraz chór zaśpiewa Ucisz się ma duszo.
Thank you very much.
Dziękuję bardzo starszemu Renalowi za ten chór i to wykonanie. To jest jeden z moich ulubionych. Kiedy zawsze, kiedy są burze i kiedy słyszę głos Pana. Jestem wdzięczny prezydentom Palików i ich żonom, którzy są dzisiaj z nami, i innym przedstawicielom systemu edukacyjnego, wszystkim, którzy są z nami dzisiaj, którzy pokazują, że wspierają nas i kochają. I zwłaszcza w stosunku do was czują to samo. Kiedy Jezus wraz z apostołami przebywał w Cezarei Filipowej, zadał im następujące pytanie: a wy za kogo mnie macie? Piotr z czcią i przekonaniem odpowiedział: ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Czytanie tych słów napawa mnie zachwytem, a kiedy je wypowiadam, wzruszam się. Jednakże wkrótce po tej uświęconej chwili, po tym jak Jezus nauczał apostołów o jego zbliżającej się śmierci i zmartwychwstaniu, Piotr wyparł się go. Z tego powodu został on ostro zganiony za to, że nie zgadzał się, czy też innymi słowy nie myślał o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Następnie Jezus okazał temu, którego upomniał, zwiększoną miłość i łaskawie pouczył Piotra i jego braci, aby wzięli na siebie krzyż i zatracili swoje życie dla odnalezienia pełni życia wiecznego. Pan sam był tego doskonałym przykładem. Zapoznajmy się więc z tymi wydarzeniami tak, jak je przedstawiono w jednym z biblijnych filmów wyprodukowanych przez Kościół. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Pragnę z wami porozmawiać o pozornie paradoksalnym oświadczeniu Pana, że kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To zdanie uczy istotnej i daleko sięgającej doktryny, którą musimy zrozumieć i stosować w swoim życiu. Pogrążony w myślach profesor przedstawił następujący punkt widzenia. Tak jak niebiosa znajdują się ponad ziemią, tak wpływ, który Bóg może wywrzeć na twoje życie, jest większy niż historia życia, którą pragniesz napisać. Jego życie jest ważniejsze niż te Twoje plany, cele czy lęki. Aby uratować swoje życie, musisz zapomnieć o historii, którą chciałeś po sobie zostawić i minuta po minucie, dzień po dniu poświęcić swoje życie Jemu. Im więcej o tym myślę, tym bardziej jestem zdumiony, jak konsekwentnie Jezus poświęcał swoje życie Ojcu, jak doskonale zatracił swoje życie Jego woli, co zapieczętował zarówno swoim życiem, jak i śmiercią. Postawa Pana jest dokładnym przeciwieństwem postawy i podejścia szatana, które zostały powszechnie przyjęte w dzisiejszym egoistycznym świecie. Podczas narady w życiu przedziemskim, zgłaszając się ochotniczo do wypełnienia roli Zbawiciela w boskim planie Ojca, Jezus powiedział: Ojcze, niech się stanie według Twojej woli i niech chwała będzie Twoja na zawsze. W przeciwieństwie do tego Lucyfer oświadczył: oto jestem, poślij mnie, będę Twoim synem i odkupię całą ludzkość. Także ani jedna dusza nie będzie stracona i dokonam tego na pewno. Daj mi więc Twoją cześć. Przykazanie Chrystusa, aby pójść za Nim, jest przykazaniem, by ponownie odrzucić szatański model i utracić swoje życie na rzecz prawdziwego życia, życia w prawdzie, życia w Królestwie Celestialnym, które Bóg przewiduje dla każdego z nas. Takie życie pobłogosławi każdego, z kim mamy kontakt, i uczyni nas świętymi. Z naszego obecnego ograniczonego punktu widzenia możemy pojąć takiego życia? Nie możemy. Zaprawdę, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Szkoda, że nie posiadamy więcej zapisów rozmowy Jezusa z Jego uczniami. Pomocne byłoby posiadanie większej ilości informacji, które umożliwiły lepsze zrozumienie tego, aby odnaleźć życie. Jak rozważałem, zdałem sobie sprawę, że słowa Zbawiciela wypowiedziane przed i po oświadczeniu dostarczają cennych wskazówek. Rozważmy zatem trzy z tych wypowiedzi, mając także na układzie ich kontekst. Niech człowiek się zaprze samego siebie i bierze krzyż na siebie. Na początku rozważmy słowa poprzedzające wypowiedź Pana, bo kto by chciał swoje życie zachować, utraci je. Tak jak zapisano w Ewangeliach, jeśli kto pójdzie, chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż i niech idzie za mną. Łukasz dodał słowo codziennie, niechaj bierze krzyż na siebie codziennie. Tłumaczenie wersetu z Ewangelii Mateusza Józefa Smitha rozszerza to stwierdzenie o daną przez Pana definicję tego, co znaczy wziąć na siebie swój krzyż. I tak dla człowieka wzięcie krzyża to wyrzeczenie się większej bezbożności każdej ziemskiej rządzy, przestrzeganie Jego przykazań. To jest zgodne z oświadczeniem Jakuba. Czystą, nieskolaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom, wdowom w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Niesienie swego krzyża i unikanie w codziennym życiu wszystkiego, co nieczyste, jednocześnie przestrzeganie dwóch ważnych przykazań, miłowania Boga i bliźnich, na których opierają się pozostałe przykazania. Tak więc jednym z elementów utraty naszego życia na rzecz pełniejszego życia, które Pan nam umożliwia, jest niesienie Jego krzyża każdego dnia. Każdego więc, który mnie wzywa i ja wzywam przed Ojcem moim. Drugie, towarzyszące temu poprzednie stwierdzenie sugeruje, że odnalezienie naszego życia poprzez utracenie go dla Pana i dla Ewangelii oznacza gotowość do wypełnienia naszej posługi otwarcie i publicznie. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym, grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzi się będzie, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami świętymi. W innym miejscu w Ewangelii Mateusza znajdujemy podobne stwierdzenie. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Oczywistym i raczej orzeźwiającym znaczeniem utraty życia z powodu wyznania Chrystusa jest Jego dosłowna utrata w wyniku świadczenia o Panu i stanie się w obronie wiary w Niego. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że ten ekstremalny wymóg miał miejsce jedynie w historii, kiedy to czytamy o męczennikach z przeszłości, a szczególnie o starożytnych apostołach. Teraz widzimy jednak, że to, co było jedynie historią, ma miejsce w dzisiejszym świecie. Doniesienia z Iraku i Syrii mówią o setkach chrześcijan i innych mniejszości religijnych, którzy zostali wypędzeni ze swoich domów lub zabici przez islamskich ekstremistów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Terroryści żądają, aby ci chrześcijanie nawrócili się na ich formę islamu, opuścili swoje wioski lub zginęli. Ci chrześcijanie nie zaprzeczają istnieniu Pana, dlatego wielu z nich uciekło, a inni zostali zabici. Z pewnością ich dusze będą wśród tych, których Zbawiciel nie wyprze się przed swoim Ojcem pewnego dnia. Nie wiemy, co może zdarzyć się w przyszłości, ale jeśli komukolwiek z nas przyjdzie się zmierzyć z tym strasznym doświadczeniem, jakim jest utrata życia, stojąc w obronie mistrza, ufam, że otrzymamy tę samą odwagę i lojalność. Częstsze, a czasem trudniejsze zastosowanie nauk Zbawiciela ma jednak związek z tym, jakie życie wiedziemy każdego dnia. Dotyczy to słów, które wypowiadamy oraz przykładu, jaki dajemy innym. Nasze życie powinno stanowić świadectwo o Chrystusie i razem z naszymi słowami dawać wyraz naszej wiary w Niego i naszego oddania Jemu. W obliczu ośmieszania, dyskryminacji oraz zniesławienia ze strony tych, którzy sprzeciwiają się Panu i należą do tego cudzołożnego i grzesznego narodu, musimy stanowczo bronić naszego świadectwa. Przy innych okazjach, mówiąc o tej lojalności wobec Niego, Pan wypowiedział te niezwykłe słowa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Słowa, że Pan nie przyszedł nieść pokój, ale miecz, z początku wydają się przeczyć wersetom z Pism Świętych, które mówią, że jest on księciem pokoju, a także słowom wypowiadanym podczas jego narodzin. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których mam upodobanie. Oraz wielu innych odniesieniom, dla przykładu, pokój zostawiam wam, pokój mówię, on daje. To prawda, że Chrystus przyszedł, aby przynieść pokój, pokój między wierzącymi a Bogiem, pokój między ludźmi. Jednak nieuniknionym skutkiem przyjścia Chrystusa jest konflikt pomiędzy Chrystusem a antychrystem, między światłem a ciemnością, między dziećmi Chrystusa i dziećmi diabła. Ten konflikt może mieć nawet miejsce pomiędzy członkami tej samej rodziny. Jestem przekonany, że wielu z was zgromadzonych dzisiaj z nami na całym świecie doświadczyło osobiście tego, co Pan wyraża w tych wersetach. Zostaliście odrzuceni i otrąceni przez waszych ojców i matki, braci i siostry, kiedy przyjęliście Ewangelię Jezusa Chrystusa i zawarliście z Nim przymierze. W taki czy inny sposób wasza przewyższająca wszystko miłość do Chrystusa wymagała poświęcenia relacji z waszymi bliskimi, przez co wypłakiwaliście wiele łez. Jednak z niesłabiącą miłością pewnie trzymacie ten krzyż, nie wstydząc się Syna Bożego. Około 3 lat temu członek Kościoła podzielił się egzemplarzem Księgi Mormona ze swoim kolegą Amishem w stanie Ohio. Kiedy ten zaczął ją czytać, nie mógł odłożyć jej na bok. Przez 3 dni jego jedynym pragnieniem było czytanie Księgi Mormona. Wraz ze swoją żoną zostali ochrzczeni, a w ciągu następnych 7 miesięcy kolejne 3 małżeństwa Amishów nawróciły się i zostały ochrzczone w Kościele. Ich dzieci zostały ochrzczone kilka miesięcy później. Te rodziny zdecydowały, że pozostaną w swojej społeczności i nadal będą prowadziły życie na styl Amishów, mimo że porzuciły to wyznanie. Jednakże z powodu chrztu, który przyjęły, ich najbliżsi sąsiedzi zaczęli ich unikać. W społeczności Amishów unikanie oznacza, że nikt z nimi nie rozmawiał, nie pracował, nie wchodził w żadne układy, ani nie miał z nim jakiegokolwiek kontaktu. To nie odnosi się jedynie do ich znajomych, ale także do członków ich rodziny, braci, sióstr, rodziców i dziadków. Z początku te rodziny Amishów czuły się bardzo samotne i odizolowane, gdyż nawet unikano ich dzieci i wyrzucano je ze szkół ze względu na ich chrzest i członkostwo w Kościele Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Dziadkowie, kuzyni i bliscy sąsiedzi unikali ich dzieci. Nawet niektóre z ich starszych dzieci, które nie przyjęły Ewangelii, nie rozmawiały, a nawet nie zwracały najmniejszej uwagi na nich, jako na swoich rodziców. Te rodziny z trudem starały się przezwyciężyć zarówno społeczne, jak i ekonomiczne skutki tego zachowania. Udało im się. Ich wiara nadal pozostaje silna. Przeciwności i trudy, które napotkały, spowodowały, że stali się niezłomni i niewzruszeni. Rok po chrzcie te rodziny zostały zapieczętowane w świątyni i do dziś starają się uczęszczać do niej każdego tygodnia. Członkowie tych rodzin odnaleźli siłę poprzez obrzędy zawarte przymierze, które szanują. Wszyscy są aktywni w swojej kościelnej społeczności i szukają możliwości, aby dzielić się światłem i wiedzą o Ewangelii z ich dalszymi rodzinami oraz otaczającymi ich ludźmi, a czynią to poprzez dobre, uprzejme uczynki służby. Tak, cena przystąpienia do Kościoła Jezusa Chrystusa jest czasami bardzo wysoka, ale napomnienie, aby stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu, nawet ponad członków naszej najbliższej rodziny, dotyczy także tych, którzy nie urodzili się w przymierzu. Wielu z nas staje się członkami Kościoła, będąc dziećmi, bez stawiania w obliczu przeciwności. Jednakże wyzwanie, które musimy podołać, polega na pozostaniu lojalnym wobec Zbawiciela Jego Kościoła, pomimo rodziców, teściów, rodzeństwa, a nawet naszych dzieci, których zachowanie, przekonania czy wybory uniemożliwiają nam jednocześnie wspieranie ich i Pana. Tu nie chodzi o miłość. Możemy i musimy kochać się nawzajem, tak jak Jezus nas kocha. Tak jak powiedział, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Lecz Pan przypomina nam, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Więc mimo, że nadal miłujemy swoją rodzinę, związki z nią mogą być na chwilę przerwane, a nawet wsparcie lub tolerancja mogą zostać na pewien czas cofnięte w imię wyższej miłości. W rzeczywistości najlepszym sposobem, aby pomóc tym, których kochamy, najlepszym sposobem, aby ich kochać, jest ciągłe stawianie Zbawiciela na pierwszym miejscu. Jeśli oddalamy się od Pana, sympatii do bliskich, którzy cierpią lub w trudnej sytuacji, to tracimy środki, za pomocą których moglibyśmy im pomóc. Jeśli jednak będziemy nadal mocno zakorzenieni w wierze w Chrystusa, będziemy w stanie zarówno otrzymać, jak i oferować pomoc Bożą. Jeśli, a raczej kiedy przychodzi moment, że ukochany członek rodziny chce rozpaczliwie zwrócić się do jednego prawdziwego i trwałego źródła pomocy, on lub ona może wiedzieć, komu może zaufać, jako przewodnikowi i towarzyszowi. W międzyczasie, korzystając z daru Ducha Świętego, by nami kierował, możemy wykonywać stałą posługę, aby zmniejszyć ból złych wyborów i opatrzyć rany, o ile jest to nam dozwolone. W przeciwnym razie nie służymy ani tym, których kochamy, ani sobie. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Trzeci element utraty życia w imię Pana, o którym chciałbym wspomnieć, znajduje się w następujących słowach Zbawiciela. Ktokolwiek utraci życie swoje dla mnie na tym świecie, odnajdzie w świecie, który nastanie. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Tak jak jest zapisane w tłumaczeniu Józefa Smitha, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zdobył i nie przyjmie tego, którego Bóg ustanowił, a na duszy swojej szkodę poniósł i sam by przez innych odrzucony. Powiedzenie, że odrzucenie świata, by przyjąć tego, którego Bóg ustanowił, jest sprzeczne z dzisiejszą kulturą i nie jest wystarczające zaskakujące. Priorytety i zainteresowania, którymi obnoszą się ludzie wokół nas, a czasem i my, są niesamowicie egoistyczne. Głód uznania, natarczywe żądze, by czyjeś prawa były respektowane, w tym domniemane prawo nie zostanie obrażonym. Pochłaniająca żądza pieniędzy, dóbr materialnych, władzy, poczucie prawa do wygodnego i przyjemnego życia, cel zminimalizowania odpowiedzialności i całkowitego uniknięcia jakiejkolwiek osobistego poświęcenia dla dobra drugiego. Mógłbym wymienić dalej. To nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć do sukcesu, a nawet starać się osiągnąć godne cele, włączając w to wykształcenie, czy też stanie się szanowanym pracownikiem. Na początku tego roku małżeństwo Jed Rubenfeld i Amy Chua, którzy są profesorami na Szkole Prawniczej Yale, opublikowali książkę zatytułowaną Potrójne opakowanie. Jak trzy mało prawdopodobne cechy wyjaśniają powstanie i upadek grup kulturowych w Ameryce. W swojej tezie twierdzą, że niektóre grupy ludzi w Ameryce radzą sobie lepiej niż inne z powodu trzech podstawowych cech, które są opisane w tej książce i dzięki tym cechom mają nad nimi, tymi grupami przewagę. Chua i Rubenfeld określają Mormonów, Żydów, Azjatów, imigrantów z zachodniej Afryki i Amerykanów z Kuby jako grupy, które posiadają dzisiaj te cechy. Porównując te grupy z amerykańskim społeczeństwem w zakresie dochodu, osiągnięć akademickich, przywództwa korporacyjnego, profesjonalnej realizacji i innych konwencjonalnych wskaźników, Chua i Rubenfeld powiedzieli, jeśli jest dzisiaj jakaś jedna grupa w Stanach Zjednoczonych, która zazwyczaj odnosi sukces, są nimi Mormoni. Podczas gdy protestanci stanowią około 51% populacji USA, 5 do 6 milionów Mormonów stanowi zaledwie 1,7%. Mimo to oszałamiająca liczba Mormonów znalazła się na najwyższych szczeblach korporacyjnych i politycznych Ameryki. Oczywiście, wartościowe osiągnięcia są godne pochwały, ale jeśli mamy ocalić nasze życie, musimy zawsze pamiętać, że te osiągnięcia nie są celem samym w sobie, ale krokiem do czegoś wyższego. Z wiarą w Chrystusa musimy uważać sukces polityczny, biznesowy, naukowy i inny za sposób, aby służyć Bogu i naszym bliźnim, zaczynając od naszego domu, a skończywszy na bliźnich w zakątku świata, do którego dane nam będzie sięgnąć. Rozwój osobisty ma wartość, jeśli przyczynia się do rozwoju chrześcijańskiego charakteru. Mierząc sukces, dostrzegamy głęboką prawdę, będącą podstawą wszystkiego, że nasze życie należy do Boga, naszego Ojca Niebieskiego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Sukces oznacza życie w zgodzie z ich wolą. Przeciwstawiając się idei samolubnego życia, prezydent Spencer Kimball podał proste wyjaśnienie lepszej drogi. Powiedział, służba innym pogłębia i osładza życie, gdy przygotowujemy się, aby żyć w lepszym świecie. Kiedy poświęcamy się służbie bliźnim, pomagają im nie tylko nasze uczynki, ale też na nasze własne problemy możemy spojrzeć z innej perspektywy. Kiedy bardziej troszczymy się o innych, mamy mniej czasu na zajmowanie się sobą. Sednem cudu służby jest obietnica Jezusa, że zatracając się w niej, możemy odnaleźć siebie. Nie tylko odnajdujemy siebie poprzez uznanie boskiego kierownictwa w naszym życiu, ale im bardziej służymy naszym bliźnim w odpowiedni sposób, tym szlachetniejsze stają się nasze dusze. Kiedy służymy innym, stajemy się bardziej wartościowi. Zaprawdę łatwiej jest nam odnaleźć samych siebie, ponieważ można w nas znaleźć coraz więcej. Pozwólcie, że zakończę dzieląc się kilkoma przykładami życia codziennego, które ukazują się, co znaczy utracić swoje życie w Chrystusie i Jego Ewangelii, a tym samym odnaleźć prawdziwe, a w końcu wieczne życie. Prezydent Henry Eyring był prezydentem, rektorem Ricks College w 1976 roku, kiedy to pękła znajdująca się w pobliżu miasta Rexburg, nowo pobudowana tama Teton Dam. Prawie 320 miliardów litrów wody płynęło w stronę miasta Rexburg z prędkością 65 km na godzinę, zmiatając wszystko, co napotkało na swojej drodze. Wiele osób w społeczności stanęło na wysokości zadania, pomagając innym, nawet kiedy ich własne domy i dobytek zostały zniszczone przez powódź. Było jednak kilka osób, które porzuciły swoich bliskich i zostawiły ich na pastwę losu. Prezydent Eyring, który osobiście pomagał w kierowaniu dużym projektem pomocy humanitarnej, chciał zrozumieć różnicę między bohaterską odpowiedzią na sytuację jednych osób, a zdradą innych. Zlecił małe, ale znaczące badania naukowe. Była tylko jedna rzecz, którą znaleźliśmy. Powiedział uczniom klasy maturalnej. Ci, którzy byli bohaterami, to ludzie, którzy zawsze pamiętali i dotrzymywali swoich obietnic. Nawet w najmniejszych codziennych sprawach. Obietnic związanych z pozostaniem po kościelnym posiłku, aby pomóc posprzątać, lub przyjściem na sobotni projekt służby, aby pomóc bliźnim. Ci, którzy porzucili swe domy w tej trudnej sytuacji, często porzucali swoje obowiązki, które nie były skomplikowane. Postępując według tego wzoru, nie dotrzymywali słowa w drobnych sprawach, kiedy wymagane od nich było poświęcenie wielkie, a to, do czego się zobowiązali, było łatwe do zrobienia. Natomiast kiedy cena okazała się wysoka, nie byli w stanie jej zapłacić. Siostra Christofferson i ja mieliśmy przyjaciółkę, którą poznaliśmy studiując prawo, należała do naszego zboru w Durham w północnej Karolinie. Ona i jej mąż byli idealną parą z malutkimi dziećmi. Była bardzo obdarzona inteligencją, uradą, pogodną osobowością. Wszyscy ją podziwiali, cieszyli się jej towarzystwem. Jednakże około 25 lat później, kiedy miała 40 lat, zmagała się z agresywnym i nieuleczalnym rakiem żołądka, który miał przerzuty do płuc i wątroby. Pomimo szoku i bólu, kiedy jej życie szybko zbliżało się do końca, napisała te pełne miłości słowa do swojej rodziny i przyjaciół, których z żalem musiała opuścić. Wszystko się dzieje zgodnie z planem Boga. Ponieważ wybrano mnie, abym doświadczyła tej próby, wiem, że jest to dla mojego największego dobra i przyniesie mi wielką radość. Już teraz widzę te duchowe błogosławieństwa i czuję, że nim nadejdzie mój koniec, doświadczę wszystkiego, co potrzebuję, by spotkać mojego Zbawiciela. Jego moc jest na ziemi. Nic nie dzieje się bez jego przyczyny. Próby wydają się teraz ciężkie i nie widać ich końca. Każdy wydaje się mieć swoje własne cierpienia. Zwróćcie się do Pana i przyjmijcie Jego pomoc. Akceptujcie to, co jest Wam dane, a ból zostanie odsunięty i odczujecie spokój. Pewna młoda siostra zdecydowała się służyć na pełno do Twojej misji. Potem, jak ukończyła studia licencjackie i magisterskie i wzięła udział w prestiżowych stażach i programach kształcenia zarówno w kraju, jak i za granicą, rozwinęła ona zdolność nawiązywania kontaktu i rozumienia ludzi z niemal każdego wyznania o różnych przekonaniach politycznych i narodowościowych. Martwiła się, że noszenie plakietki misjonarskiej dzień w dzień osłabi jej wyjątkową zdolność do nawiązywania relacji z ludźmi. Będąc na misji, zaledwie kilka tygodni napisała rodzinie o prostych, ale znaczącym doświadczeniu. Siostra Lee i ja, siedząc w salonie, wcierałyśmy maść w ręce starszej pani, która cierpiała na zapalenie stawów. Ja siedziałam z jednej strony, siostra Lee z drugiej. Ona nie chciała słuchać żadnych przesłań, ale pozwoliła, abyśmy śpiewały. Ona lubiła nasz śpiew. Dziękuję Ci, czarna plakietko misjonarska, że dajesz mi możliwość doświadczenia takich osobistych momentów z obcymi mi osobami. W wyniku tego, co doświadczył prorok Joseph Smith, nauczył się zatracić życie w służbie swojemu mistrzowi i przyjacielowi. Pewnego razu powiedział: uczyniłem to moją zasadą, kiedy Pan nakazuje, czyń to. Myślę, że każdy z nas byłby zadowolony, gdyby mógł dorównać duchem bratu Józefowi. Tak też był zmuszony przebywać miesiącami w więzieniu w Liberty w stanie Missouri, cierpiąc fizycznie, ale chyba bardziej emocjonalnie i duchowo, gdyż nie mógł pomóc swojej ukochanej żonie i dzieciom i świętym, którym urągano i których prześladowano. Jego objawienia i kierownictwo zaprowadziły ich do Missouri, gdzie zbudowali Syjon, a teraz byli wypędzani ze swoich domów w środku zimy, przemierzając wiele kilometrów. Pomimo tego wszystkiego, pomimo więziennych warunków, Józef napisał pełen natchnienia list do członków Kościoła. Ta piękna i odnosząca na duchu proza znajduje się w rozdziałach 121, 122, 123 Nauki Przymierzy. A kończą ją następujące słowa. Czyńmy radośnie wszystko, co leży w naszej mocy. A potem możemy stać spokojnie, z największą pewnością, aby ujrzeć zbawienie Boga i aby objawione było Jego ramię. Oczywiście najwspanialszym przykładem ocalenia życia przez Jego stratę jest ten: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Kładąc swe życie, Chrystus nie tylko uratował swoje własne, ocalił On życie każdego z nas. Umożliwił nam, abyśmy zmienili życie doczesne, które w sumie byłoby w istocie daremnym, na życie wieczne. Myślą przewodnią życia Zbawiciela było: ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. Modlę się, aby każdy z was uczynił to zdanie myślą przewodnią swojego życia. Jeśli to uczynicie, to uratujecie swoje życie. Moi drodzy młodzi przyjaciele, czujcie radość, kiedy staracie się stawiać Jego wolę na pierwszym miejscu. Nauczcie się pragnąć tego, co On pragnie. Przyznajcie się do Niego i pamiętajcie o Nim na każdym kroku waszego życia. Nie wstydźcie się Chrystusa i Jego Ewangelii. I bądźcie gotowi poświęcić dla Niego wasze najcenniejsze rzeczy, najcenniejsze związki, a nawet wasze życie. Póki żyjecie, poświęćcie swoje życie dla Niego. Weźcie Jego krzyż każdego dnia, bądźcie w Nim, w tym posłuszni i służcie. Takie są konsekwencje i owoce naszej wiary. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten wieczór, kiedy zgromadziliśmy się, aby wysłuchać słów Twojego sługi. Dziękujemy Ci za przesłanie, którym się z nami podzielił. Prosimy Cię, abyśmy mogli zastosować te nauki w naszym życiu i byśmy lepiej za Tobą podążali. Prosimy Cię, abyśmy bezpiecznie powrócili do swoich domów i abyśmy też pamiętali ducha, którego dziś czuliśmy, abyśmy mogli go odczuwać przez cały tydzień. Ojcze, prosimy Cię o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.